Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Dzień dobry, witam was wszystkich. Moim i waszym gościem dzisiaj w wysłuchaniu jest profesor Tadeusz Bartoś. No to już jest kolejna rozmowa z profesorem. Dopominacie się o profesora, mówicie, żeby go zapraszać częściej, więc jest profesor na urlopie w pięknej laickiej Francji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, i myślę, że skusiłem tym profesora, żeby troszeczkę przerwał sobie ten urlop takim pięknym tematem, jak powinna modelowo wyglądać rola czy też miejsce Kościoła w takim nowoczesnym społeczeństwie. No nie kryjemy tego, staramy się być nowocześni, chcemy być nowocześni, nie wstydzimy się tego, że chcemy być nowocześni, w odróżnieniu od tych, którzy są dumni z tego, że są zacofani i mówią, że to jest takie fajne, swojskie, bezpieczne. Bezpieczne pewnie jest, ale do czego prowadzi, to widzieliśmy ostatnio w Częstochowie. To były pląsy, tym razem w koncelebrze, pewnego spektaklu politycznego odprawianego przez Jarosława Kaczyńskiego z Tadeuszem Rydzykiem oraz arcybiskupem, ciągle arcybiskupem, bo jednak tym kardynałem nie został znowu, Markiem Jędraszewskim. Czy ciebie, Tadeusz, to dziwi, czy nie dziwi? No bo się mówi, że ten episkopat się zmienia, że tam jakieś nowe siły napływają, że teraz Ryj zostanie kardynałem i no naprawdę to będzie już pięknie.
No te potańcówki religijne tych przedstawicieli wysokich PiS-u to nie pierwszy raz możemy oglądać, więc oni już nas do tego przyzwyczajają. Sprawia to wrażenie takiego bycia, jakby to powiedzieć, no na usługach Rydzyka. Te mowy ciągłego wchodzenia sobie, uprzymilania się są dosyć charakterystyczne. To jest takie moje spojrzenie. Pewnie inni patrzą na to inaczej, w sensie lektora PiS-u nie ma nic do tego, więc takie duże inwestycje w przedsiębiorstwo Rydzyka, no one są z punktu widzenia strategicznego, politycznego PiS-u są interesujące. Nie wiem dlaczego właśnie tak duże inwestycje właśnie w to miejsce. To jest ciekawe, bo generalnie Rydzyk jest pewnym klinem wewnątrz Kościoła. Już kardynał Glemp mówił coś, że coś trzeba z tym zrobić. Więc popierając Rydzyka, popierają Kościół katolicki, ale równocześnie to jest zwykły, szeregowy ksiądz. Tylko mówiąc, omijają całą hierarchię. Być może niektórzy chcieliby, ale już tego dawno nie mogą zrobić z episkopatu, sprowadzić ten biznes Rydzyka do jakiegoś ładu wewnątrzkościelnego. Nie ma, więc tutaj popiera się, to jest strategicznie, że tak powiem, makiaweliczne. Makiaweli takich rzeczy uczył. Wewnątrz tej całej instytucji, jaką jest Kościół katolicki w Polsce, wybieramy sobie kogoś, to nie jest wierchuszka kościelna i w niego inwestujemy, no i mamy tam swoich ludzi. Więc to też tworzy napięcie wewnątrz Kościoła katolickiego. Nawet to tam mogą być nawet proste rzeczy. Czemu te pieniądze idą do Rydzyka, nie do nas? Dlaczego jego się tak? On nie jest żadnym biskupem. Kim on jest? Występuje de facto w tych publicznych wystąpieniach jako jedyny przedstawiciel, główny przedstawiciel, głos Kościoła katolickiego. Zwykłe ludzkie zazdrości, sprawy formalne, kościelne, dyscyplinarne, nieprzyzwyczajenie do tego, żeby zakonnik jakiś pojedynczy, że tak powiem, zamiatał całym interesem, więc no, tak to musi wyglądać. Z punktu widzenia czystej, strategicznej, że tak powiem, myśli PiS-u jest to bardzo dobre. No, paraliżuje się. To jest taki klin wbity w organizm, jakby to powiedzieć, taka dżazga, czy kamień, który jest zawsze w bucie w hierarchu kościelnym, to zawsze drażni, zawsze to będzie ten, ale co nam zrobią? Wystąpimy przeciwko PiS-owi, episkopat nie wystąpi, bo też dostaje, tylko dostaje mniej, rzadziej i z opóźnieniem, więc to jest no, bardzo ciekawe, no. strategicznie, makiawicznie przeciwników, czy też tych, których musimy podkupić, ich się rozgrywa. No i to jest ładne zagranie. Z tym, że to w Polsce trwa od dawna, bo Rydzyk, jego historia jest historią jeszcze z czasów przed PiS-em. Nikomu się nie udało porządku z tym zrobić, ani od strony państwowej kontroli wydatków, ani od strony kościelnej.
Zastanawiam się, czy to nie jest jednak takie pod pewną kontrolą i te działania Glempa, tak? No ja pamiętam te listy, które on pisał do przełożonego. Pamiętam zespół troski o Radio Maryja, któremu zdaje się przewodził Ostoja Episkopatu, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Natomiast kiedy trzeba było zrobić porządek z jakimś duchownym typu, nie wiem, Lemański, to tam Hozer na Sygnale robił z nim porządek tam i nie było żadnego problemu. Rydzyk trzyma się mocno i zastanawiam się, na ile to nie jest tak, że to jest taka strategia, że my jakoś reagujemy, tak, ale jest to jakoś w jakimś takim porozumieniu. Słuchaj, tam Tadeusz, przyjdzie jakiś taki list z takim ostrzeżeniem, ty powiesz, że nie miałeś to na myśli i sprawa jest zamknięta. Znaczy ja mam takie wrażenie, że to jest wszystko taka po prostu gra, żeby, nie wiem, zadowolić trochę otwartych katolików, ale też z drugiej strony, żeby nie rozdrażnić tej konserwy. Dla mnie to też jest inwestycja, mam na myśli Rydzyka, bez przyszłości, tak. Ja nie wiem, co tam się stanie z tym wielkim biznesem jego. Wygląda to fatalnie, tam byłem niedawno, ale nie chciałbym już tego ciągnąć, bo oczywiście o Rydzyku moglibyśmy tutaj nagrać cały sezon i Tomek Piątek, odsyłamy do jego książek, zajmował się tą ponurą postacią, ale chciałbym porozmawiać o czymś zupełnie fundamentalnym, tak? Czego my nie widzimy, bo tkwimy w pewnej rzeczywistości, a z pewnej perspektywy okazuje się, że my żyjemy w kraju zupełnie nienormalnym. Stawiam taką mocną tezę, ale myślę, że ona jest uzasadniona, bo jesteś we Francji, tak? W międzyczasie mamy po tej drodze do ciebie Niemcy i to są zupełnie inne prędkości i rzeczywistości. I chciałbym, żebyś powiedział o tym, jak to w takim normalnym zachodnim społeczeństwie nie powinno wyglądać, ale wygląda. Trochę może o historii, bo wiem, że jest to bliska ci rzeczywistość. Lubisz o tym mówić, ciekawie o tym mówisz. I co jest największym problemem, no bo wiemy, że mentalność, tak, z którą trzeba się zmierzyć, ale przecież tak naprawdę my mamy Polskę postawioną na głowie, bo ten Kościół jest po prostu wszędzie. Ja rozmawiałem ostatnio z jednym z wybitnych profesorów prywatnie, opowiadał mi, co się dzieje na uczelniach, tak, jak są pchani wszędzie z tymi doktoratami miernymi ci duchowni. No ta służba zdrowia w radach jakichś szpitali, więcej księży niż ludzi świeckich, no ten zwariowany Czarnek, tak, z tą swoją ofensywą, zupełnie taką prostacką, prymitywną. No, trzeba to nazwać po imieniu, ale przede wszystkim skonfrontować z pewną rzeczywistością normalnego państwa.
Tak, ta sytuacja wszechobecności instytucji kościelnych i ludzi kościoła, to teraz się nasila. Można by oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji tą sytuację porównać z sytuacją w Francji w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to, no właśnie, to cesarstwo trzecie, zdaje się, czy drugie cesarstwo, no bardzo umocniło instytucje kościelne. To przede wszystkim chodziło o monopol, między innymi, ale zwłaszcza o monopol właściwie katolicki w nauczaniu w szkołach. Kiedy dochodzą do władzy republikanie, no chcą to zmienić, ograniczyć. I ten, dziś mówi się o laicité, czyli o świeckości państwa. To jest wprowadzone dwoma etapami, pewnymi przepisami dotyczącymi instytucji kościelnych, że muszą być jedynie wyłącznie status prawny, to jest bycie stowarzyszeniem. Czyli mamy po prostu różne stowarzyszenia. Dziś, jeśli się zajdzie do francuskiego świata, jeśli mamy diecezję, to ono jest stowarzyszeniem na prawach stowarzyszenia. Tak jak wszystkie stowarzyszenia, kręglarzy, piłkarzy, kogokolwiek, to są jedne ze stowarzyszeń, to są stowarzyszenia religijne, mają swoje prawa i tak dalej. Więc to powoduje, że muszą coś zrobić ze sobą, żeby otrzymać status legalny, muszą coś zrobić ze sobą, różnego rodzaju zakony. Także też zakony braci szkolnych, którzy bardzo silnie wpływają na edukację. No i później mamy rozdział Kościoła od państwa, ustawę z 1905 roku. No i ona mówi rzeczy takie, że w skrócie, instytucje państwowe są świeckie, nie może być tam żadnych znaków religijnych, nie można tam wejść ze znakiem religijnym. Szkoły to są instytucje państwowe, publiczne, więc tam na przykład nie można wejść z krzyżykiem. Ludzie się dziwią w Polsce, no ale jeśli te ustawy, które budziły wielkie kontrowersje na początku, papież Pius X natychmiast to odwołał, w sensie potępił, napisał encyklikę w 1906 roku przeciwko temu. Więc Kościół katolicki w ogóle w to nie wszedł, w te nowe regulacje, ale dziś już jest w tym i sobie to ceni. Cały majątek kościelny został przejęty przez państwo. Państwo, to już właściwie zostały tylko kościoły. Zakaz finansowania państwa, to jest najważniejsze chyba, przez religii, przez państwo. Czyli nie mogą żadne pieniądze przepływać z państwa do instytucji religijnych. W 1906 roku władze państwowe pozwoliły tym stowarzyszeniom o charakterze religijnym nabywać, czy też odzyskiwać, nabywać budynki religijne, kościelne itd. Wtedy Kościół katolicki był całkowicie przeciwko temu prawodawstwu. Protestanci nie byli, Żydzi nie byli, więc oni wtedy stworzyli sobie z tych swoich grup stowarzyszenia od razu i mają budynki na własność. Dziś w Kościele katolickim duża część takich kościółków miejskich, wiejskich itd. to jest własność gminy. Proboszcz ma tam klucze do tego, może wejść, wyjść. Dziś kler katolicki we Francji jest szczęśliwy z tego rozwiązania, ponieważ ilość kościółków we Francji jest porażająca, olbrzymia, a Kościół katolicki jest de facto zwolniony z utrzymania tych budynków, zabezpieczenia ich i tak dalej. Teraz to jest własność gmin. Więc wiele z tych rozwiązań, które na początku budziły wielkie oburzenie, dziś jest czymś akceptowanym przez kler francuski, uznawanym za normalne i też potrafią opisać korzyści z tego, jakie mają, na przykład brak wydatków na utrzymywanie budynków.
No, myślę sobie, że to było o tyle prostsze, dlatego że jak wspominasz ten czas, kiedy Kościół był takim zręcznym instrumentem dla cesarstwa, tak? No to jest czas takiej reakcji. No, musimy jednak porównać sobie oświecenie francuskie z oświeceniem polskim, tak? No, oświecenie polskie zostało, twarzami jego no, byli przede wszystkim jezuici, zakonnicy, tak? Mało osób o tym wie, że te główne postacie polskiego oświecenia to są osoby duchowne, tak? Natomiast we Francji no, mieliśmy jednak całą plejadę osób, które potrafiły bardzo mocno i głośno mówić na temat Kościoła. No, my chyba mieliśmy tak naprawdę tylko Kościuszkę, który tak mocno mówił o Kościele w tamtym czasie. I myślę sobie, że mentalność jest dużym problemem, bo jak patrzę sobie na te umysły oświecone w Polsce w tej chwili. Znaczy, ja też nie chcę jakoś stygmatyzować, bo też mamy taką swoją jakąś historię, tak? Co one mówią na temat Kościoła. To oczywiście to się tak powoli zmienia, tak? Troszeczkę no, musimy to dostrzec, bo byśmy byli nieuczciwi, gdybyśmy o tym nie powiedzieli. Tylko zastanawiam się, czy jak to jest, że ludzie gdzieś tam na dole mówią, my nie chcemy przywilejów dla Kościoła. Mówią, uważamy, że Kościół powinien traktowany równo. To badania pokazują. Taka jest tendencja młodych ludzi, więc to jest dobra inwestycja dla polityków, no bo oni też powinni na to patrzeć, no, co mówi ta młodzież, tak? Z czym oni idą, z jaką taką refleksją. A jednak ta góra, i to jest ciekawe zjawisko, bo wydawałoby się, że właśnie zmiany powinny iść od tej warstwy intelektualnej, tego establishmentu, tego ośrodka kształtowania opinii publicznej, a jednak to nie jest brane pod uwagę. Dlaczego tak się dzieje?
No, jeszcze wyobrazimy sobie, mogę rozwinąć właściwie to, co powiedziałeś. Francja ma dziedzictwo oświecenia i republikanie na początku XX wieku mieli całą literaturę, antyklerykalną także. Oni mieli świadomość, może błędną świadomość, no, ale mieli świadomość i przekonanie, że sprawy państwa należą do państwa, a nie do kleru. Kler, który jest wszędzie, który wychowuje nasze pokolenia, naszą młodzież, on zrobi nam z państwa państwo kościelne. Trzeba przejąć całkowicie kształcenie młodzieży. Wtedy powstają te wcześniej te grandes écoles, czyli te duże szkoły, które mają kształcić kadrę państwową, no i niezależne świeckie szkolnictwo. Tej świadomości w Polsce nie było i nie ma dalej. Dalej niestety nie ma. Ci, którzy byli u początków polskiej państwowości III RP, no napisali, ja sobie nawet przygotowałem, niesamowite, że tak powiem, wprowadzenie do konstytucji. I to jest tekst, który no, wymaga jednak jakiejś analizy, a brzmi to tak, my naród, obywatele, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. To jest w 100% tekst katolicki. Bo że Bóg jest źródłem prawdy, dobra i piękna, pojęcia prawda, dobra i piękna, to są transcendentalia to w tomizmie. Więc całość jest wykładana, także to, kim są, w ogóle są wierzący i jacyś tacy, którzy nie wierzą, czyli takie, no są normalni ludzie i są anomalia, czyli niepodzielający tej wiary, to jest w ogóle wartościowanie. Cały ten tekst, gdyby go literacko sprawdzić, jest tekstem katolickim, określającym cały świat z perspektywy katolickiej. No są tacy, którzy nie wierzą, no, czyli jakby świat wierzy się na wierzących i tych, którzy nie dają rady. To jest świat katolicki. No i jeszcze te prawda, dobra, sprawiedliwość, dobro, piękno, prawda. No to są, to jest po prostu 100% język katolicki. Państwo polskie w swojej, tutaj to jest preambuła do konstytucji, jest wyjaśnione w sposób katolicki i nie ma z tego w ogóle wyjścia. Z innych źródeł, nie wiadomo jakich, gdzieś tam grzebią. No więc to jest formuła, z której dumny był Tadeusz Mazowiecki, że on ją wymyślił.
Kompromis niby to miał być, tak?
To miał być kompromis, ale to jest, no nie wiem, jak to opisać. To jest mentalność ludzi no, swojego pokolenia, którzy nie mają, widać ewidentnie, doświadczenia laickości. Laickość, to, ten pomysł pod tytułem, że rozdział Kościoła państwa ma być życzliwy, współpraca, rozdział, ale życzliwy, no ten pomysł w ogóle jest taki, że no, do czego on się odnosi? Do nieżyczliwego. Jaki jest nieżyczliwy? Francuski. Bezrzeczywisty. To jest zakazem. Więc to jest tak napisane, no, że to są fundamenty. I teraz przenikanie, brak, niejasność prawna i tak dalej, to są rzeczy, które skutkują tym, co się dziś teraz w Polsce dzieje. Komisja była majątkowa, wiadomo, jak to wyglądało. Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu i przecieki z tej komisji polegają na tym, że przychodzą biskupi i pytają się, dlaczego to i to jeszcze jest niezrobione.
Tak, tam się niektóre...
Konkordat, który ma strukturę taką, że jest jakby państwo na namiestnikowskie, które tam sobie wymaga, żeby w Polsce, tym kraju zależnym, były pewne przepisy, żeby to zabezpieczyć tutaj prawa kościoła dotyczące uczelni itd. W ogóle konkordat, który stanowi coś takiego, bo chodzi o to, że państwo w Polsce nie ma relacji z instytucjami, tylko ono ma relacje z Kościołem katolickim jako równoważne instytucje. Tak w konkordacie to jest, bo to jest międzynarodowa umowa. Status prawny Kościoła katolickiego jest równoważna instytucja. One ze sobą negocjują, tak jakbyśmy negocjowali z ONZ-em, z Brukselą, to znaczy z Unią Europejską, czy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest tak negocjowane. Przyznaje się status Watykanowi, który już dawno nie ma tej pozycji politycznej, wymyślił ten fajny trik pod kwestią konkordatu. Przyznaje się status takiej rady nadzorczej nad systemem polskim, systemem prawnym. No i takie są skutki. Jeśli do tego przychodzi władza taka, jakby to powiedzieć, jaką dziś jest PiS, czyli łamiąca wszystkie możliwe zasady prawne i przyzwoitości, no to panoszy się ta grupa kleru. Ale to jest przyzwolone w tym całym prawodawstwie, w całych tych wszystkich pomysłach. No i Tu nie, przecież nie chodzi o to, żeby teraz się pytać, kto to robił i dlaczego, kto podpisywał te konkordaty i tak dlaczego. To jest zapis stanu świadomości Polski z lat 80. i 90., który widział, że tak powiem, przedsięwzięcia francuskie 100 lat wcześniej jako coś złego, negatywnego, jako agresję na Kościół itd., itd. Być może to się zmieni w Polsce. No, każde drobne ograniczenie przywilejów kościelnych jest radykalizmem. Nie ma żadnej deklaracji. Nie wiem, kto deklarował, że na przykład zakaże finansowania instytucji kościelnych z państwa. Nie ma żadnych projektów na ten temat specjalnie. Może coś lewica ma, ale tego się nie słyszy. Ale w tych głównych nurtach ten temat jest cały czas delikatny.
Mhm. Ale tak, zastanawiam się tylko nad tym, o czym ty mówisz, bo mieliśmy, znaczy to jest właśnie takie pytanie, bo myślę sobie i tak zastanawiam się nad tym, cały czas wracam do tego pytania, no to jak to jest, tak? No bo ludzie nie chcą przywilejów dla Kościoła. No zgodzimy się? Zgodzimy się. No są badania, tak? Którzy mówią, niech płacą normalne księża podatki, tak? Mówią tak, niech nie będzie jakiejś specyficznej procedury jakiejś, która jak gdyby tworzy Kościół państwem w państwie, jeśli chodzi o wyjaśnienie tych spraw pedofilskich, tak? No wiele mamy badań, które pokazują też na no, pewne zjawiska jeszcze inne, tak? Które pokazują, że będzie jeszcze dla Kościoła gorzej, jeśli chodzi o tą opinię publiczną, no bo ta no, młoda siła tak wchodzi na scenę. Za chwilę to będą ludzie, którzy będą no, redaktorami naczelnymi dużych gazet, dużych mediów, tak? No, będą kształtowali opinię publiczną. To są ludzie, którzy mają, nie wiem, 30-40 lat. Znaczy, ja też nie chcę w sposób niesprawiedliwy mówić, że jak ktoś ma więcej lat, no, to już jest bomer, tak? I on ma jakieś anachroniczne poglądy. Ja tego nie rozumiem, tak? Bo politycy mogliby zbić na tym duży kapitał właśnie, na takim mocnym antyklerykalizmie, nie? Nie wiem, może ja się nie znam na strategiach politycznych. Może to jest z tej dziedziny kwestia, którą może nie powinniśmy się zajmować, nie? Tylko tak się zastanawiam nad tym, że na tym można już w tej chwili po prostu wygrać.
No, gdyby tak było, no to może lewica by miała więcej punktów.
Może jest za mało radykalna.
Może tak, może nie umie się komunikować, bo, no bo to, co ja tutaj przed chwilą powiedziałem o tej laickości i tak dalej, to nie jest jakiś taki wątek, który by się ciągle powtarzał w lewicy. To nie jest tak, że co Biedroń nie wyjdzie na ambonę, to będzie mówił, że trzeba zakazać finansowania Kościoła. To jest trudne, ponieważ tego typu restrykcyjne przepisy, one brzmią opresyjnie, brzmią napastliwie, więc to jest trudne komunikacyjnie, z czego ja nie jestem tutaj specjalistą, ale wiadomo, że taki bardzo napastliwy język, lewica nic tylko cały czas zgada o Kościele, no to w tydzień się znudzi i przeje, więc to jest inna kwestia propagandy politycznej i rozkładu tego. Natomiast jest takie zjawisko, kiedyś Marcin Król o tym mówił w wywiadzie, ale to jest potwierdzone szerzej. On mówił, że jak jeździ na Mazury, czyli wśród miejscowych, gdy przebywa, to tam jest ostry antyklerykalizm. Połączony z tym, że oni chodzą do kościoła i wszystko robią grzecznie. Jeśli się gdzieś dociera do jakichś tekstów o chłopach polskich w XIX wieku, też ostry antyklerykalizm i pełne podporządkowanie. Więc oni z bliska widzą, nadają prywatnie, nie publicznie na kler, wszystko o tym wiedzą, a równocześnie system się kręci. Więc to jest też jakiś wskaźnik dotyczący tego, że pogląd polityczny, znaczy widzenie, chęć zrobienia czegoś z Kościołem, no się nie przekłada na politykę w żaden sposób, że to ostre gadki na księży nie oznaczają to, że to z tego w ogóle coś można zrobić. Albo że się nie daje dzieci do chrztu z tego powodu. Oż tak to źle nie jest, bo jest dobra kontrola społeczna i do chrztu wszyscy pójdą grzecznie i do komunii pójdą i do bierzmowania, no ewentualnie jeśli się zdąży zagonić, bo oni wtedy sobie mają trudny wiek. Więc to tak działa. Silny klerykalizm, antyklerykalizm ludowy plus pełne podporządkowanie obyczajowi temu, co działa. I to młode pokolenie też takie może być, także nie ma żadnego problemu. Młode pokolenie jest idealistyczne, później się styka z rzeczywistością i pierwszym odruchem młodego jest silne dostosowanie do rzeczywistości.
Myślisz, że to jest taka jak gdyby trauma pokolenia postpańszczyźnianego, takiej tradycji naszej. Może rzeczywiście tak jest, ale też zastanawiałem się nad jeszcze jednym elementem i trochę chciałbym, żebyśmy wypłynęli na głębie, tak? Bo ja mam takie wrażenie, ostatnio rozmawiałem na ten temat z profesorem Ireneuszem Ziemińskim. Zapraszam do tej rozmowy, w ogóle ci też podesłałem, nie wiem, czy widziałeś, Tadeuszu, tą rozmowę.
Słuchałem. Jestem tak przesiąknięty zazdrością, że aż mnie tlepie. Biegłość profesora Ziemińskiego w tych cytatach biblijnych z tej księgi, z tamtej i z tamtej, no to po prostu pozazdrościć.
No tak, ale też pokazująca pewną jakąś niekonsekwencję w tym, o czym my mówimy, bo my często mówimy, ja chcę wrócić do tego, Kościół zły, ojcowie soborowi, czy tam przedsoborowi źli, ale ten Jezus to jest dobry. I profesor stawia taką śmiałą tezę, uważam, znaczy śmiałą, znaczy pewnie we Francji to nie jest jakieś tam nieśmiałe, tak, że może to jest czas, żeby w końcu nasz taki establishment intelektualny troszeczkę zdekonstruował ten mit, że moralność, etyka zawsze ma być weryfikowana przez chrześcijaństwo, tak? Że chrześcijaństwo to jest taki jakiś normalny prąd, też filozoficzny, też etyczny, tak? Który podlega pewnej ocenie filozofii, tak? Filozofii, etyki, i że nie wszystko w tym chrześcijaństwie było takie dobre, no bo skoro mówimy już po owocach ich czynów, poznacie ich, no to zobaczymy po prostu, co to chrześcijaństwo, jakie ma dziedzictwo. Jest taka książka Ciemieniący wiek, też zachęcam was już po raz kolejny do tej książki, która pokazuje, że dziedzictwem tego chrześcijaństwa to są groby, morderstwa, to jest wielka krzywda, ogłupianie ludzi i zaciemnianie, no z którymi między innymi radziła sobie rewolucja francuska.
Tak, no... Przebić się z tym, z takim jakby wizerunkiem Kościoła, chrześcijaństwa jako takiego inkarnacji dobra, no to jest w Konstytucji Polskiej jest napisane. To jest źródło prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. No i kto to przebije? Pojedynczy publicysta. Jeśli ja napiszę, że w artykule, że chrześcijaństwo jest rodzajem satanizmu, a coś takiego w jakimś długim wywodzie mi wyszło, no to powiedzą, że ja mam problemy.
Tak.
No to wiadomo, jakie mam problemy, można je długo wymieniać, związane właśnie z tym, z kompleksami i tak dalej, i tak dalej. Biograficznie się oczywiście od razu człowiek. Więc w ogóle przebicie się pojedynczym słowem, pojedynczej postaci wobec tego totalnej zgody co do wizerunku chrześcijaństwa jako czegoś dobrego, no są błędy wypaczenia, wiadomo, a grzech i tak dalej, ale to jest coś dobrego. Jest bardzo trudne. Pierwszy tak bardzo silnie naruszył to, narażając się oczywiście na to, co na co musiał się narazić, był Fryderyk Nietzsche.
No właśnie, właśnie, chciałbym, żebyśmy...
Nietzsche uderzył chrześcijaństwo tak na odlew, mówiąc, co ono niesie w sobie tak rzeczywiście. Później było bardzo wiele autorów. Nie jest też tak, że antychrześcijanin, a bycie przeciwnikiem, wrogiem chrześcijaństwa, że ono jest taką rzadką rzeczą. No, system rewolucja francuska, oświecenie, później komunizm, one są antyreligijne. Ale i rewolucja francuska, i komunizm no, wniosły takie wartości, że dziś ich przesłanie jako wiarygodny głos w krytyce religii jest podważone. Komunizm nie jest w stanie być głosem, a był antyreligijny i tak dalej, więc to jest bardzo złożony problem właśnie XIX-XX wieku antyreligijności, która się samo skompromitowała, bo stała się komunizmem, bo stała się totalna tak samo jak religie, to jest słynne książki Adorno, Horkheimer, Dialektyka Oświecenia, że totalne wyjaśnienie świata katolicyzmu zostało zastąpione totalnym wyjaśnieniem świata przez oświecenie. Więc no, proces intelektualny oczywiście trwa. Gdybyśmy się zaczęli zastanawiać nad mentalnością potoczną ludzi na przykład we Francji, to czy chrześcijaństwo jest czymś dobrym czy złym, tu nie będzie jednoznacznego pewnie obrazu, czyż No, jakieś badania trzeba byłoby zrobić, ale nie ma silnego antyklerykalizmu we Francji. To znaczy, że to jest niebezpieczna sekta i taka świadomość
czegoś takiego. Może nie ma powodu już w tej chwili, żeby we Francji był silny antyklerykalizm. No, ten kościół jest tam no, raczej. No,
tak.
Tak, tak. Ale chciałem się spytać o to, bo wypadałoby jednak, żebyśmy sobie stawiali pewne pytania. Mam na myśli, no, jeżeli utożsamiamy się tak mocno z tym chrześcijaństwem, ja wrzucam nas do tego worka, bo ty przywołałeś konstytucję, mówiliśmy tutaj o dużych nazwiskach, między innymi o Mazowieckich, to dlaczego tak nie jest, że nie jest to konfrontowane, albo jeżeli już jest, to nie tak bardzo wyraźnie z psychologią na przykład. No bo wiesz, takie hasło kochaj bliźniego swego jak siebie samego, to ja ci odpowiadam, a z jakiej racji ja mam, nie wiem, kochać Rydzyka albo Mecena, tak, po prostu. Czemu ja mam oddawać wszystkim to, co ja mam? Ja nie chcę oddawać, ja chcę mieć po prostu. I co, jestem, nie wiem, zły? No wiesz, no nie będę hipokrytą i nie będę mówił tak, jak nie jest, tak? Szanuj ojca swego i matkę swoją. A może najpierw niech oni zasłużą na ten szacunek, żebym ja ich szanował. Czy ty uważasz, że takie refleksje to jest prowokacja, to jest, nie wiem, jakieś przygięcie pały? Przepraszam za ten kolokwializm, ale mi chodzi o takie podstawowe zupełnie rzeczy. Wiesz, no, zastanawiam się, jak to jest. No, jesteśmy w tym chrześcijaństwie, a nie zastanawiamy się, jakie to jest czasami do bólu naiwne i sprzeczne z tym, co odkrył, nie wiem, Jung, psychologowie. No przecież musimy zakreślić jakieś swoje granice. Nie może być tak, że będę robił wszystko dla kogoś, tak, bo on tego chce. To co, jak pije i mnie bije, to ja nastawię drugi policzek, żeby, nie wiem, mnie obsikał za chwilę po prostu. No to jest chrześcijaństwo właśnie, nie?
Tak, ono właśnie te teksty rozwinęły tego typu strukturę taką patologiczną, to prawda. To takie poddawanie się, zapieranie się. No i niby dziś ta psychologia jakby przenika także do świadomości kleru i że nie zawsze żona, która ślubuje miłość, wierność i posłuszeństwo swemu mężowi, nie zawsze ma obowiązek poddać się temu, jak on ją bije i tak dalej. Tutaj też trzeba przyznać, interweniuje państwo świeckie, które po prostu zakazuje bicia żony i ściga nawet. Więc to troszkę jest, to są troszkę rzeczy zmodyfikowane. No ale rzeczywiście, no, jakby to powiedzieć, jest pewien nawyk myślowy, jest pewien wizerunek chrześcijaństwa, który jest uproszczony, on jest nauką o miłości, to nic nie znaczy, ale no takie pozytywne rzeczy. O miłości, o życzliwości, o ofiarności, czyli wszystkie takie pozytywne rzeczy się zbiera, kojarzy z chrześcijaństwem, nie wchodząc w szczegóły. W szczegóły no profesor Ireneusz Zieliński, chwała mu za to. No i teraz pytanie jest, co zrobić, żeby między innymi, no bo Fryderyk Nietzsche, jest Peter Sloterdijk ze swoimi książkami, jest profesor Ireneusz Zieliński, inni, co zrobić, żeby ta ich wiedza stała się czymś gazetowym, facebookowym. No to jest nie do przebicia, troszeczkę nie do przebicia, albo wymaga dłuższego czasu.
To no także... Z drugiej strony, jak sobie, wiesz, ostatnio rozmawiałem ze znajomymi na temat profesor Środy, tak? No też była ona, profesor Senyszyn też do pewnego stopnia. To były traktowane osoby, no z całą pewnością też taką osobą jest Manuela Gretkowska, tak? No ty byłeś też postrzegany. No trudno było ludziom, którzy wyszli z kościoła, którzy pokazali jakąś, ja już pomijam krytykę chrześcijaństwa, no bo to rzeczywiście jest przed nami, ty masz rację, nie? Natomiast no widać jednak pewną zmianę, bo też nie chciałbym, żebyśmy zostali z jakimś takim pesymizmem dużym, prawda? Bo też jest duża zmiana, tak? Powiedzmy sobie, no to, co się pisze na temat Jana Pawła II, na ile to się przebiło, tak? I ta cała historia, no to jest inny i temat na osobne nasze spotkanie, ale jednak ta zmiana idzie. Dla mnie na przykład takim probierzem tych zmian to jest edukacja, tak właśnie, otwarta publicystyka, mówienie, takie nasączanie po prostu ludzi tak naprawdę tym, co gdzieś tam sobie myślą i dajemy im głos poprzez jakiegoś publicystę, poprzez jakąś po prostu rozmowę, bo taka zmiana jednak następuje.
No właśnie, więc ona, jesteśmy w bardzo odmiennych czasach z powodu mediów społecznościowych. Wiele różnych tych stopniowych granic i przekraczania pewnych granic świadomości, docierania gdzieś tam do prowincji. Ten problem nie istnieje. Istnieje problem inny, mianowicie szumu informacyjnego, pojawienia się różnych informacji, zastępowania ich następnymi innymi. Krótko mówiąc, mamy że dzięki temu, tym różnym źródłom, dużo informacji, które nas w żaden sposób nie pozostają, nie kształtują nas, naszego myślenia. Więc jest taki kociokwik. No jeśli chodzi o tych krzewicieli, Tomasz Zakwinu pisał coś takiego. Należy strzec się fałszywych argumentów na rzecz istnienia Boga, ponieważ słabość tych argumentów spowoduje, że ono nie wesprze wiary, tylko doprowadzi do wyśmiania przez niewierzących, ad irisonem infidelium. Takie polskie przysłowie, Panie Boże, strzeż mnie od fałszywy przyjaciół, dobrych sobie znajdę, już nie pamiętam tego. Chodzi o to, że kiepskie argumenty, na przykład agresywność, na przykład żenujący poziom jakości argumentacji przeciwko chrześcijaństwu nie służy sprawie. Mhm. Ja przynajmniej tak się staram, mówiąc krytycznie o chrześcijaństwie, zająć poziom taki bezstronno-opisowy, bez jakiegoś zacietrzewienia. I tutaj też można sobie zrobić rachunek sumienia, bo takie pojękiwanie, narzekanie, że to tam znowu jakiś kler coś zrobił i tak dalej, no to jest żenujące. To są kiepskie argumenty i prowadzą do niczego dobrego, nie prowadzą. A przecież nie chodzi o walkę dwóch sekt,
tak,
kościelnej i antykościelnej, bo niestety taki jest mechanizm, że jeśli jest sekta kościelna, to przeciwnicy wytwarzają właściwie identyczną strukturę kościelną, są jakby kopią, te ruchy ateistyczne różne są jakby kopią kościółka małego, który tylko całą wiarę ma to, żeby co powiedział katolik, żeby powiedzieć odwrotnie. To trzeba być świadomym tych mechanizmów. No i rzeczywiście edukacja bez zacietrzewienia, dostarczanie wiedzy, poszerzanie wiedzy, pokazywanie innych sposobów myślenia albo pokazywanie przynajmniej to zadanie filozofii, w jaki sposób my jesteśmy programowani przez świat chrześcijański, tak. Bo ona ma już te 1500 lat czy ileś. No i wystarczy pokazać, jak Platon jest inny od Jezusa, albo jak Platon brał od Jezusa, Jezus brał od Platona i tak dalej. Wystarczy pokazywać inny świat wartości, inny świat doświadczania świata. To robi Fryderyk Nietzsche, to robią inni. No, żeby znaleźć alternatywę, to nie musi być antychrześcijański, to może być wyłącznie pokazywaniem, że można tak, ale jest inny sposób postrzegania świata, inny sposób myślenia i tak dalej. No, ale to już są przedsięwzięcia filozoficzne.
Ja myślę, że dotknąłeś takiej zupełnie fundamentalnej rzeczy, bo też jest dużo, teraz się mówi o takiej neuroplastyczności mózgu, tak? O tym, jak te informacje, przyrównuje się to wręcz do wirusa albo ewentualnie programu komputerowego, tak? Programu jakiegoś, który jest wgrany w naszą głowę. I my sobie tak przyzwyczajamy się do tego, że coś jest takie, że wszyscy to chwalimy, że to jest dobre, bez takiego głębszego nawet wpatrywania się w to właśnie, co niby jest takie dobre. Może rzeczywiście to jest klucz, ale z całą pewnością jest to proces, bo dekonstrukcja tutaj nie nastąpi na zasadzie jakiegoś resetu i wgrania nowego programu, bo tak to niestety i może nawet dobrze nie działa, tylko będzie następowało w fazie jakiejś takiej transformacji mentalnej, ale chyba jesteśmy na dobrej drodze, tak myślę.
No miejmy nadzieję, tak. Miejmy nadzieję. Ja uważam, że jest 50-50, że zapaści są jeszcze możliwe, że poziom edukacji w Polsce to jest pewne pytanie. To jest poziom tego, w jaki sposób wykształceni ludzie w Polsce nie mają głosu. Ich się nie szanuje. Cały system tej laickości w Francji, który był założony w XIX wieku i tych wielkich szkół, Grand Ecole i tak dalej, on założył i zrealizowali to przez kilkadziesiąt lat, cokolwiek by nie było, wytworzenie intelektualnych elit. Oni teraz mają z tym problemy, że mają tego za dużo i tak dalej, funkcjonariuszy publicznych i tak dalej. No zawsze jest jakiś problem. Jak się coś robi, to się tworzą trudności do rozwiązania. Niemniej jednak w Polsce takiego programu nie było. Także Nie wiem, co będzie. Znaczy, to są kwestie polityczne, ale jeśli chodzi o wizję państwa, jak Polska ma być urządzona? Czy ma być państwem kierowanym rozumem, racjonalizmem, nauką i tak dalej, jakieś pryncypia? No właśnie. Tego nie ma w ogóle. Tego nie mogą dostarczyć politycy, bo nie są intelektualistami, są takimi bojownikami. A cała sfera tych, którzy mogliby o tym mówić, jest zmarginalizowana, więc zresztą to wymaga jakiejś pracy, to jest dziwne, ale te rewolucje wszystkie, począwszy od oświecenia, czy inne, czy późniejsze różne zmiany w zachodniej Europie, to było dzieło filozofów. To idee filozoficzne były inkarnowane, łącznie z układami ustrojowymi i innymi rzeczami. Potrzeba jakiejś abstrakcyjnej refleksji, której w Polsce po pierwsze nie ma, nikt tego nie szuka i to nie ma żadnego znaczenia. Jest tylko taka krótkoterminowa gra, jak kogoś ograć w najbliższe 3 tygodnie. Mamy 3 miesiące do wyborów i to jest najważniejsze teraz dla jednych i dla drugich, żeby ograć. Oczywiście, to jest oczywiście bardzo ważne, natomiast nie ma nic jakby poza tym. Te think tanki tych różnych partii, no zajdźcie spokój. No. To są dobre pieniądze, trzeba wydać, no i to jest think tank.
No tak. No miejmy jednak nadzieję, że ta rzeczywistość będzie się zmieniać poza jakąś taką diagnozą bardzo bieżącą, ale też jakąś podorywką taką głębszą. Mam nadzieję, że takie perspektywy tej zmiany w tej rozmowie udało nam się nakreślić. Gościem naszym był, myślę, że nie ostatni raz profesor Tadeusz Bartoś. Cieszę się, Tadeusz, że znalazłeś czasu trochę, żeby wesprzeć nas jakąś swoją refleksją, tak odpoczywając. Życzę Ci udanego urlopu, a Państwa zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.